Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Andrzejewski i witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego Deutsche Wirtschaft, w którym przyglądamy się wybranym aspektom niemieckiej polityki gospodarczej i tego, jak niemiecka gospodarka sobie radzi. Dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Morozowski, główny analityk Instytutu Zachodniego, który specjalizuje się w chińsko-niemieckich relacjach, a na kanwą naszej rozmowy będzie wizyta kanclerza Olafa Scholza w Chinach. Tomaszu, chciałbym Cię zapytać, jaka była podstawa do tej wizyty, jej przebieg, czy są jakieś ważne ustalenia, czy okazała się ona może niewypałem? Jakie były w ogóle oczekiwania co do wizyty drugiej i trzeciej, przedstawicieli drugiej i trzeciej gospodarki świata?
Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Oczywiście wizyta bardzo ważna, no zawsze jeżeli niemiecki kanclerz lub niemiecka kanclerz jedzie do Chin, no to jest to wydarzenie istotne nie tylko dla polityki niemieckiej, ale też europejskiej, tak było też w tym przypadku. Ta wizyta przypadła w 10. rocznicę strategicznego partnerstwa, podpisania takiego dokumentu między Niemcami a Chinami, więc to też nadało jej pewien bardziej uroczysty charakter. 4-dniowa, więc najdłuższa też wizyta Scholza w Chinach, zresztą na funkcji kanclerza druga rzeczywiście. I jeżeli chodzi o jej kontekst, czy też no pewne oczekiwania, to może takie napięcie było nieco niższe niż przed tą wizytą w 2022 roku, bo tam to było krótko po wyborze Xi Jinpinga na tą bezprecedensową trzecią kadencję. Też tam był kontekst odrzucenia prawdopodobnie propozycji Macrona wspólnego wyjazdu do Chin. W tym przypadku tych napięć było trochę mniej, natomiast pojawiły się stałe pytania, które w ogóle dotyczą właściwie no, tematu tej rozmowy, prawda, czyli tych relacji niemiecko-chińskich. Pytania o to, czy kanclerz Scholz realizuje ideę de-riskingu, czy raczej prowadzi politykę business as usual, politykę utrzymywania dobrych relacji z Chinami, z tym przede wszystkim głównym akcentem gospodarczym. Na to wskazywałaby ta rzeczywiście duża delegacja biznesowa szefów Volkswagena, BMW, Mercedesa, BASF, Siemensa, no wszystkich gigantów tej niemieckiej gospodarki, którzy do samolotu z Scholzem wsiedli. No i tu to pytanie, kto bardziej kieruje, czy też kreuje może tą agendę niemiecko-chińskich relacji, prawda? Urząd kanclerski, czy może raczej CEO tych największych firm. Poza tym pytanie o to, czy Scholz jest kontynuatorem właśnie takiej polityki realizowanej przez Merkel przez wiele lat, przez jej kadencję względem Chin, czy też wprowadza jakieś zmiany, na co wskazywałaby przyjęta w ubiegłym roku strategia chińska przez rząd Scholza, długo opracowywana właśnie pod hasłami tego de-riskingu, tego większego racjonalizmu w podejściu do Chin. To były te duże znaki zapytania. No i jeszcze dwa pytania przed tą wizytą dotyczyły troszkę szerszych kontekstów, kontekstu europejskiego, dotyczącego tych gospodarczych napięć europejsko-chińskich, kwestii subsydiów, ochrony konkurencyjności i tak dalej. No i drugi, jeszcze szerszy kontekst geopolityczny oczywiście, czyli wojny na Ukrainie, konfliktów na Bliskim Wschodzie, sam atak Iranu na Izrael również wpłynął na agendę wizyty Scholza w Chinach. Musiał się on tam połączyć w zdalny sposób na spotkanie G7, rozmawiał też z premierem Netanyahu, prezydentem Bidenem, więc to takie trochę zarządzanie kryzysowe nastąpiło, ale nie wpłynęło w dużej mierze na agendę rozmów Scholza z premierem i prezydentem Chin. No jeżeli mówimy o oczekiwaniach, to jeszcze może krótko powiem, jak można ocenić efekt względem tych oczekiwań. Sam kanclerz deklarował tu dość ambitne cele, szczególnie jeżeli chodzi o ten kontekst właśnie geopolityczny, tak go nazwijmy. Mówił o tym, że będzie chciał rozmawiać z Xi Jinpingiem o tym, jak wypracować wspólnie sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Podejrzewano również, że będzie chciał zachęcić chińskiego przywódcę do tego, aby Chiny wzięły udział w konferencji pokojowej dotyczącej wojny na Ukrainie w Szwajcarii, planowanej na czerwiec. No i te ambitne cele raczej nie zostały zrealizowane w mojej ocenie. Nie mamy do czynienia z żadnym sygnałem o przełomie, o zmianie jakiejkolwiek stanowiska chińskiego względem Rosji. Xi Jinping właściwie tematu unikał. Jedyne, co Scholz mógł zadeklarować, to powtórzenie sprzeciwu wobec użycia czy gruźb użycia broni nuklearnej w tej wojnie. W sferze gospodarczej natomiast pewne efekty tej wizyty można odnotować. Jeżeli mówimy o konkretach, to są trzy niewielkie porozumienia, niewielkie w sensie znaczenia może, które były wynikiem też towarzyszenia Scholzowi trojga jego ministrów. No i mamy porozumienia dotyczące współpracy środowiskowej, gospodarki o obiegu zamkniętym, takie bardzo szczegółowe kwestie handlowe również dotyczące eksportu jabłek, wołowiny, także w tych obszarach jakieś porozumienia konkretne są. Natomiast rozmowy delegacji gospodarczej i również członków organizacji gospodarczych dotyczyły przede wszystkim oczekiwań niemieckiego biznesu, bo zaznaczyć należy też, że niemiecka gospodarka nie tylko opiera się, jak wiemy, na chińskim rynku, o czym powiemy na pewno szerzej, natomiast ma też swoje wymagania i oczekuje od polityki, od kanclerza Scholza tego, aby zaadresować problemy takie jak ograniczenia nadal w dostępie do chińskiego rynku, brak ochrony własności intelektualnej, na przykład brak dostępu do przetargów publicznych, z tym niemieckie firmy w Chinach nadal się borykają i oczekują w pewnym sensie tak paradoksalnie, żeby wręcz zwiększać, tak rozwijać swoją obecność na chińskim rynku, że władze, że niemiecki rząd właśnie podejmie te kwestie również w rozmowach z Chinami i to rzeczywiście miało miejsce, natomiast tu znów przełomowych ustaleń nie podjęto. No to wszystko się nam wpisuje w ten szerszy kontekst relacji niemiecko-chińskich w wymiarze gospodarczym. Tu myślę, Piotrze, zaraz nakreślisz nam ten szerszy kontekst właśnie znaczenia, prawda, też w ogóle Chin dla Niemiec. No dla mnie nic się tu nie zmienia. Scholz sam powiedział, że Chiny powinny pozostać i pozostaną ważnym partnerem gospodarczym dla Niemiec i całej Europy. Jedyne, co Scholz zaznacza, może nieco asekuracyjnie, aby chociaż nawiązać do tej chińskiej strategii jego rządu, no to, że te krytyczne zależności należy rzeczywiście redukować i że należy dążyć do zrównania warunków tej konkurencji gospodarczej. Natomiast na ile zmienia to w ogóle rolę Chin dla Niemiec w tym szerszym kontekście, no to właśnie pytanie. Może Piotrze, kilka zdań tu na ten temat od Ciebie.
Bardzo Ci dziękuję. Mówiąc, że Chiny to jest bardzo znaczący partner gospodarczy dla Niemiec, to nic nie powiedzieć. Patrząc na opracowane przynajmniej częściowo dla roku 2023 dane z niemieckiego i najważniejszej instytucji statystycznej, The Statis, widzimy, że Chiny pozostają cały czas najważniejszym partnerem handlowym. Jeżeli chodzi o wolumen wymiany handlowej, to jest 254 miliardy euro. Stany Zjednoczone są na drugim miejscu, bardzo niewielka różnica, bo tylko 2 miliardów, podobnie Niderlandy. Tylko że jeżeli się w to wgryziemy troszeczkę bardziej szczegółowo, okazuje się, że niemiecki eksport do Chin nie jest już wcale taki duży. On wynosi, znaczy relatywnie duży oczywiście, to 97 miliardów, przy czym dla porównania eksport do Polski to 91 miliardów. Także Polska jest odbiorcą niemieckich produktów prawie na takim samym poziomie jak Chiny. Natomiast ta wartość, która pompuje pozycje Chin w tych niemieckich zestawieniach statystycznych, to jest oczywiście import. I tu już jest 160 miliardów prawie, że o połowę, czyli to jest dwa razy więcej tego, co Niemcy importują z Polski, bo nasz eksport do Niemiec i import niemiecki z Polski to jest wartość 81 miliardów euro. Także z jednej strony Chiny są najważniej i są bardzo ważne, ale w porównaniu na przykład z całym regionem Europy Środkowej, którego wolumen wymiany handlowej jest większy niż z Chinami, to wygląda troszeczkę inaczej. I żeby jakby to znaczenie Chin dla Niemiec jeszcze dogłębniej opisać, przyjrzałem się dwóm raportom. Jeden pochodzi z końca zeszłego roku z Instytutu Ekonomicznego w Kilonii, a drugi przygotował Bundesbank, także pod koniec zeszłego roku. I oba te raporty dotyczą kosztów dekaplingu z Niemcami. Ja wiem, że to słowo dekapling nie jest już teraz takie popularne. Częściej się mówi o deriskingu, czyli takiej wersji soft, tego oddzielania się od chińskiej zależności od chińskiej gospodarki. Niemniej jednak konkluzje z obu raportów są takie, że nawet taki radykalny decoupling z Chinami nie będzie katastrofą gospodarczą dla Niemiec. Będzie to już oczywiście ciężkie, trudne, ale szacunki mówią o 5% PKB spadku dla gospodarki niemieckiej w przypadku takiego radykalnego ucięcia, na przykład w przypadku wybuchu wojny na Morzu Południowochińskim. I to jest taki sam spadek, jaki Niemcy przeżyły pandemii COVID-19. No to znaczy, że są w stanie to przeżyć, wiedzą dokładnie, jakie koszta będzie należy, jakie koszta będą poniesione i jakie środki należy zmobilizować, żeby mitygować koszty wynikłe z braku handlu z Chinami. Więc nie jest to jakby coś, co wywoła ogólnonarodową katastrofę w Niemczech. Tak? To też warto powiedzieć, żeby nie rozdmuchiwać znaczenia Chin tylko dlatego, że jeszcze stanowią głównego partnera handlowego dla Niemiec, bo jak mówię, tutaj zarówno Stany Zjednoczone, jak i niewielkie Niderlandy są tuż za nimi, a państwa Grupy Wyszehradzkiej mają większy wolumen wymiany handlowej z Chinami. No i teraz chciałbym się bardziej wgryźć, prawda, w szczegóły i zadać takie pytanie, po co w ogóle Niemcom są Chiny? I przytoczę anegdotkę tutaj z lat 70., kiedy ta zależność była odwrotna. W latach 70., kiedy społeczeństwo chińskie było w globalnej perspektywie bardzo biedne, niezamożne, a jednocześnie Chiny chciały wejść w ścieżkę modernizacji, wysłali delegację do Niemiec. Minister przemysłu znienacka, bez zapowiedzi, pojawił się w Wolfsburgu, wszedł do głównej siedziby Volkswagena, bez zapowiedzi, tak? Więc sekretarka była bardzo zaskoczona tym i bardzo ich ściągnięto na szybko ówczesnego prezesa Volkswagena i Chińczycy szukali partnera do rozwoju przemysłu samochodowego w Chinach. No i zdecydowano się na uważane za jedne z najlepszych na świecie wtedy przemysłów samochodowych, czyli niemiecki. No i tak się zaczęła długa przygoda niemieckich inwestycji w Chinach właśnie od przemysłu samochodowego i myślę, że to jest bardzo ważne. I to jest o tyle ciekawe, że wtedy prawie nikt nie mógł sobie pozwolić w Chinach na zakup samochodu. Zaczęło się to więc od zamówień rządowych, od swoistego rodzaju subsydiowania tej niemieckiej obecności na chińskim rynku. No i teraz jesteśmy już 50 lat później, sytuacja wygląda zgoła inaczej, jesteśmy w zupełnie innym miejscu i mamy teraz, dochodzimy do takiego momentu, w którym to niemieccy producenci samochodów zaczynają wypychać swojego niemieckiego konkurenta i to nie tylko z rynku chińskiego, ale mówimy tutaj o perspektywie globalnej. Tutaj może się uświadomić naszym słuchaczom, jak od tej niewielkiej produkcji Volkswagena w latach 70. do jakiego etapu doszliśmy w Chinach, no to obecnie w Chinach jest ponad 500 firm produkujących samochody elektryczne, tylko i wyłącznie. Są takie firmy, które specjalizują się tylko w jednym konkretnym rynku dotyczącym jednego miasta, na przykład taka firma Beijing funkcjonuje tylko w Pekinie, no i tam wygrywa przetargi dla taksówek, dla samochodów rządowych, urzędników i tak dalej. I w ten sposób powtarza się ten mechanizm, który Volkswagen zastosowano wobec Volkswagena, żeby utrzymać jego produkcję w Chinach w latach 70., tylko teraz na znacznie większą skalę. No i widać to też w statystykach sprzedaży niemieckich samochodów w Chinach. No, spadają powoli z pierwszego miejsca, są wypychane przez chińskie firmy, których nazw pewnie niedługo będziemy musieli zacząć się uczyć i znać na pamięć. No i właśnie, odbijam tutaj teraz piłeczkę do ciebie i chciałem zapytać, po co w ogóle Niemcom są Chiny? Po co jest im chiński rynek i chińskie technologie?
Szybciutko jeszcze do tych rankingów aut elektrycznych i rzeczywiście tej rosnącej przewagi Chin, szczególnie w sektorze elektromobilności. No to wydaje mi się, że co drugie już auto elektryczne na świecie jest budowane i sprzedawane w Chinach i co ciekawe właśnie udział w tym ma nie tylko przemysł właśnie chiński, ale też europejski, niemiecki, bo czy Volkswagen, BMW, inne koncerny rozwijają właśnie ten swój segment działalności również właśnie w Chinach, ponieważ to tam ten rynek jest najbardziej chłonny, prawda, jak na razie i ma sens rozwój tych innowacji, również jeżeli mówimy nawet o tych jeszcze nowszych technologiach aut autonomicznych, tak, technologii sztucznej inteligencji i tak dalej w motoryzacji, to z partnerami chińskimi, koncernom niemieckim jest to łatwo, szybko, efektywnie rozwijać właśnie w Chinach i nawet później stamtąd dopiero eksportować te produkty na cały świat. Natomiast w rankingu konkretnie sprzedaży już modeli aut elektrycznych za ubiegły rok, no to pierwsza trzynastka to same modele chińskie i amerykańskie Tesle. ID3 Volkswagena był na 14. miejscu w zeszłym roku pod względem sprzedanych modeli, więc no ta przewaga chińska jest rzeczywiście tutaj ogromna. Natomiast jeszcze wróciłbym też do tego, co powiedziałeś o tym wymiarze tych konsekwencji przewidywanych z tego zerwania, nazwijmy to, czy dużego zakłócenia handlu z Chinami dla Niemiec, tak? To rzeczywiście warto niuansować, warto nadawać temu ten bardziej taki kontekst pokazujący, że nie wiąże się to z jakąś właśnie z zawaleniem się niemieckiego systemu gospodarczego, prawda? Te statystyki warto przytaczać i szczególnie tą rolę czy no, Stanów Zjednoczonych, Holandii, czy nawet właśnie państw naszego regionu kluczową dla Niemiec. I to raczej można by potraktować, może taką tezę można postawić, że to jest też ta dywersyfikacja, która już jest w niemieckim handlu zagranicznym, czyli że właśnie Chiny, udział Chin w tym handlu balansowany jest, czy nawet mamy przewagę po stronie jednak tych pewnych partnerów, przewidywalnych partnerów europejskich i Stanów Zjednoczonych, na których Niemcy mogą polegać w sensie takim, że ta wymiana będzie kontynuowana i ma duże znaczenie tutaj. Natomiast no, koncentrując się na przykład wycinkowo, branżach konkretnych, to już myślę, że szefowie Volkswagena czy BMW nie zgodziliby się z tobą, czy też z tą tezą o tym, że nie byłaby to katastrofa, bo dla nich zerwanie z chińskim rynkiem jest po prostu na ten moment nieopłacalne, czy wręcz niewykonalne. I tutaj wychodząc może już z tego świata automotive, przytoczyłbym taką wypowiedź szefa Siemensa, który był zresztą, stał na czele tej biznesowej delegacji, która była teraz w Pekinie z kanclerzem Scholzem. On wcześniej, 2 lata temu powiedział, że bez Chin dywersyfikacja nie jest możliwa. Więc zwrócił uwagę na to, że niemiecka gospodarka obecnie generuje w Chinach tak duże środki, że są one niezbędne do tego, żeby przeprowadzić pewien skok innowacyjny, tak, inwestować w badania, w rozwój, właśnie w nowe technologie i również w poszukiwanie nowych rynków i rozwijanie tam swojej aktywności. Więc w tym sensie dywersyfikacja na inne rynki może się odbywać, ale jest ona zależna od pozostania w Chinach i wręcz rozwoju dalej tego bardzo, bardzo ważnego dla Niemiec rynku. Natomiast w dłuższej perspektywie, czy właśnie szef Siemensa, czy inni, myślę, przedsiębiorcy tych niemieckich największych firm dostrzegają konieczność tej dywersyfikacji, bo pokazała to chociażby pandemia COVID-19 i te poważne problemy z zakłóceniami globalnych łańcuchów dostaw, czy też no, konsekwencje wojny na Ukrainie oczywiście również, więc w długoterminowej perspektywie wydaje mi się, ale to jest bardziej perspektywa kilkunastu, może nawet lat, być może ta dywersyfikacja jest strategią niemieckiej gospodarki, no ale trudno mówić o tym, żeby to się będzie działo w perspektywie kilku miesięcy. No wróćmy do tego pytania, tak? Czy decoupling to realna perspektywa? Myślę, że wszyscy wiemy, że nie, bo Chiny są tak głęboko włączone w globalne łańcuchy, że trudno po prostu je odciąć. Bardziej pytajmy o to, czym jest de-risking, jak rozumie go Unia Europejska, mówię o instytucjach takich jak Komisja Europejska, jak rozumieją go Niemcy i czy ta niemiecka polityka nie osłabia, to jest taka moja teza, może też pytanie do ciebie, jak ty to postrzegasz, właśnie polityki europejskiej, bo jeżeli Scholz mówi o tym, że sprzeciwia się protekcjonizmowi, jeżeli Habeck mówi o tym, że obawia się wprowadzania ceł przez Komisję Europejską na chińskie elektryki, bo jakikolwiek odwet ze strony Chińczyków uderzy najbardziej w producentów niemieckich, no to oczywiście, co robi chińska narracja, wykorzystuje to i to było widoczne podczas tej wizyty, gdzie Xi Jinping mógł mówić, że wspólnie z Olafem Scholzem, wspólnie Chiny i Niemcy sprzeciwiamy się protekcjonizmowi, opowiadamy się za utrzymaniem wolnej konkurencji, aby to firmy między sobą same tą konkurencję kształtowały, prawda? I w ten sposób kanclerz Scholz staje się niejako tym czułym punktem, który osłabia tą spójną, zdecydowaną politykę europejską, ukierunkowaną na nowe regulacje, na ograniczanie importu z Chin, czy też na ochronę konkurencyjności. Nie wiem, jak to widzisz, Piotrze.
To jest niesamowite, jak bardzo można zaciemnić obraz, mówiąc, że sprzeciwia się z ingerencją w rynek i subsydią, kiedy same subsydie chińskie, prawda, liczy się na 2% PKB chińskiego. To są ogromne środki, ogromne pieniądze. I co ważne, z tych subsydia niespecjalnie płyną do tych zakładów produkcyjnych, które Niemcy postawiły w Chinach, prawda? Dlatego dąży się do tego, o czym wspominałeś, żeby wchodzić coraz częściej w kooperacje niemiecko-chińskie. Żeby tutaj był jakiś joint venture, żeby móc zyskiwać na tych dość sutych programach dotacyjnych. I właśnie utrzymać swoją konkurencyjność. Także Chiny są jednym ze sposobów, przynajmniej tak są oceniane przez niemieckie przedsiębiorstwa, żeby się utrzymać na powierzchni. No jest to strategia bardzo ryzykowna. No tutaj mogę przytoczyć bardzo ciekawy artykuł z Financial Times sprzed zaledwie kilku dni o tytule Germans Doomed China Strategy, tak? Czyli jest to taka przeklęta w pewien sposób strategia chińska, niemiecka strategia chińska, gdzie jest oczywiste, że interesy niemieckich firm nie są takie same, bo najbardziej na inwestycjach w Chinach zyskują ci giganci, zyskują niemieccy czempioni, duże firmy, wspomniany już tutaj sektor automotive, ale też BASF, prawda, i Chemia, i Siemens, i parę innych, ale ten interes ich nie jest wcale tożsamy z interesem tych firm, które uważa się za podstawę niemieckiej gospodarki, czyli ze słynny Mittelstand, słynne małe, średnie przedsiębiorstwa, ci ukryci czempioni, którzy są wyspecjalizowani w bardzo konkretnych produktach, najczęściej inżynieryjnych i dzięki jakości swoich produktów mają tą przewagę konkurencyjną. No i ich interes wcale nie jest tak silnie powiązany z rynkiem chińskim. Co więcej, tutaj chciałbym też nawiązać do twojej wypowiedzi, okazuje się, że Niemcy coraz mniej eksportują do Chin kosztem zwiększania produkcji w samych Chinach, prawda, przez niemieckie firmy. To jest pewien niebezpieczny proces, no on jest narażony na kradzież własności intelektualnej, patentów i paru innych rzeczy, to jest duże ryzyko. I w pewnym sensie można powiedzieć, no, że Niemcy sprzedają Chińczykom sznur, na którym zostaną powieszeni gospodarczo. To jest ogromne ryzyko i widać, że no, jeżeli przegrywają tą konkurencję z firmami chińskimi, to wydaje się oczywiste, że w dłuższej perspektywie czasu, w perspektywie 5-10-letniej, no zostaną po prostu wypchnięci z wielu rynków przez chińską konkurencję. Ale ten lęk, ta strata, lęk przed stratą, przed wypchnięciem, przed zyskami teraz, tu i teraz, z rosnącego chińskiego rynku jest tak duży, że dalej w to brną. Co więcej, jest tutaj też pewien problem polityczny i słabość obecnego kanclerza Olafa Scholza. W Politico Confidential ukazała się anonimowa opinia jednego z wyższych rangą urzędników państwowych, który wprost pisze, że Scholz jest w tej kwestii niezdecydowany i oddaje prowadzenie polityki zagranicznej na tym odcinku prezesom dużych korporacji. Tak? No tutaj wręcz to jest egzemplifikacja tego bon motu, że współczesne Niemcy to jest gospodarka, która posiada państwo, prawda, że cały czas ci CEO z prezesi niemieckich dużych firm przekonują, na razie z sukcesem, pytanie jak długo to się uda utrzymać, przekonują, że ich interes, interes tych niemieckich czempionów jest tożsamy z niemieckim interesem narodowym, prawda, jak szeroko rozumiany, tak, takim państwowym. No na razie ta narracja jeszcze się utrzymuje, no ale już widać pierwsze pęknięcia i nie jest to oczywiste, zwłaszcza, że właśnie przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorców zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie. No i to jest taka wewnątrz niemiecka ocena, natomiast jeżeli chodzi o europejską, no to tutaj także może płynąć głos krytyki, no bo ponieważ Komisja Europejska jednak uznaje Chiny ze swojego systemowego rywala, prawda? I to rosnące zaangażowanie Niemiec na rynku chińskim, bo przecież ten de-risking, czy jakieś próby zniechęcenia niemieckich firm do inwestowania w Chinach przez ministra gospodarki Roberta Habecka na razie się nie udają, tak? No, ci prezesi no, inaczej troszeczkę rozwijają dekapin z Chinami, raczej zwiększają swoją obecność na tym rynku, tak jak wspomniałeś, tak? I tłumaczą to, że dzięki temu mogą dalej dokonywać ekspansji na inne rynki, tak? To jest dla nich pewien taki wehikuł czy koło samochowe dla podtrzymania niemieckiego eksportu.
Jest i rzeczywiście to też za tym mówią liczby, bo w ubiegłym roku 2023 mieliśmy rekordowe inwestycje niemieckie w Chinach, tak, wyższe niż w latach poprzednich, a biorąc pod uwagę lata 2021-2023, wartość tych inwestycji była pięciokrotnie wyższa, około wartość inwestycji zagranicznych Niemiec w Chinach niż przez 5 lat wcześniej, więc widzimy, że odkąd zaczęły się sygnały o konieczności de-riskingu, tak, wychodzące ze strony Ursuli von der Leyen i później przejmowane przez po prostu Komisję Europejską jako całość, to właśnie w tym czasie, wręcz przeciwnie, ta de-risking jest wręcz odwrotnie skuteczny w przypadku niemieckich firm, no ale oczywiście to rozróżnienie trzeba robić, tak, i zaznaczać, że za ten wzrost inwestycji odpowiada kilka, może kilkanaście największych firm, natomiast cały Mittelstand rzeczywiście działa zupełnie inaczej, tylko no z drugiej strony, dlaczego mówimy o słabości Scholza, czy też jego zależności od niemieckiego biznesu, dlatego że no jeżeli szef jakiejś firmy Mittelstandu powie, że on opowiada się za de-riskingiem i tutaj popiera politykę Komisji Europejskiej, no wiele to nie zmieni, natomiast jeżeli szef Volkswagena czy Siemensa powie, że sprzeciwia się subsydiom, bo Niemcy to jest gospodarka wolnorynkowa i zawsze korzystała z otwartego globalnego handlu, na tym opierał się przecież tak ten niemiecki model, oprócz taniej energii z Rosji, to na tym usieciowieniu w globalnej gospodarce. No i wręcz przecież to Niemcy, to Unia Europejska były chyba, trzeba należy już to powiedzieć, w czasie przeszłym tymi orędownikami wolnego handlu i zwalczania protekcjonizmu. No to nie może być tak, że to z ich strony, tak mówią szefowie firm niemieckich, wychodzą teraz propozycje jakiegoś czegoś, co nazwać można właśnie z ich perspektywy protekcjonizmem. Także to jest ta różnica jakby no, znaczenia tak, tych firm i tego, że no, te kilkanaście niemieckich firm rzeczywiście no, dyktuje pewne warunki. Natomiast mówiłeś o sznurze, który sprzedają Chińczykom, tak, na którym być może zakończył swój żywot, może nie, ale czy muszą go sprzedawać? Moim zdaniem nie muszą, bo jest trochę tak, że te firmy już znajdują się w pewnej pułapce wynikającej z tego, że są uzależnione w wielu punktach i tu mówimy o tych uzależnieniach w takiej mniejszej skali, nie gospodarek państwowych, tylko firm. Firmy motoryzacyjne, które chcą rozwijać elektromobilność, uzależnione są od wielu elementów łańcucha dostaw, baterii, metali ziem rzadkich, nowych technologii, jeżeli chcą je w tych autach instalować i tak dalej, a większość z tych rzeczy, szczególnie no, metale ziem rzadkich, produkcja baterii, to dominacja Chin, więc żeby było bliżej i łatwiej, myślę, że to jest dobry argument, dlaczego właśnie taką działalność te firmy rozwijają w Chinach czy we współpracy z chińskimi partnerami. Kwestia Tajwanu no, jest na horyzoncie i półprzewodniki, bo tutaj być może uzależnienie od samych Chin nie jest takie decydujące, natomiast odcięcie dostaw z Tajwanu, TSMC, byłoby już takim ryzykownym czynnikiem, że to przecież jest ten powód, dlaczego Amerykanie tak bardzo biorą to pod uwagę, może tak, w swoich kalkulacjach. No i też dlaczego sam Tajwan używa tych półprzewodników, można powiedzieć, jako takiego argumentu na rzecz własnej obrony. Więc to w tej szerszej perspektywie myślę, że też no, zwiększa ten ciężar gatunkowy całego tego kontekstu azjatyckiego i jego znaczenia dla niemieckiej gospodarki. I jeszcze chciałem dodać na koniec kwestię no, też istotną, bo jeżeli wspomniałeś o systemowym rywalu, prawda, tak Komisja Europejska między innymi nazywa Chiny oprócz konkurenta czy partnera. Sam Scholz unika tego potrójnego określenia. No ale ta systemowa rywalizacja, czyli kwestie podejścia do praw człowieka, jakichś standardów współpracy międzynarodowej, agresywnej polityki na Morzu Południowochińskim, no to są kwestie, które przecież bardzo utrudniają postrzeganie Chin jako partnera, prawda? I to dla zarówno Europy, jak i Niemcom. No i też jest problemem to dla samych firm niemieckich. Wiemy, że BASF w ubiegłym roku rozpoczął zbywanie udziału w dwóch swoich punktach produkcyjnych właśnie w Xinjiangu, gdzie wiemy, że problemy z prawami człowieka są istotne. Zresztą firma ta no, prezentuje to jako taki argument, że bardzo odpowiadamy na te obawy z tym związane. Natomiast Volkswagen ma tutaj problem wciąż aktualny, prawda? Więc tutaj te kwestie też mają znaczenie, bo strona chińska z kolei no, niechętnie patrzy na to, że Niemcy czy inne państwa europejskie chcą z tego Xinjiangu się wycofywać, bo znów to jest ten aspekt polityczny. Chińczycy nie lubią, jak dyktuje im się, jak mają we własnym państwie takie rzeczy kształtować.
Tak, problem tylko polega na tym, że to niewiele znaczy, że wycofają się z tej jednej prowincji, gdzie wykorzystywani są Ujgurzy, ale przenoszą się do innych i to z rekordowymi inwestycjami, o których wspomniałeś. I co gorsza, z takiego politycznego punktu widzenia w samych Niemczech, jednocześnie potrafią zamykać linie produkcyjne w Niemczech, tak? I te miejsca pracy bardzo wyspecjalizowane, prawda? Dobrze płatne miejsca pracy uciekają z Niemiec, tak? I są odtwarzane w Chinach. Tak? No to też jest pewien, jakby kolejna strona tego, już chyba trzecia tego medalu. No i wielokrotnie wspomniałeś i wspominaliśmy tutaj o przemyśle samochodowym, o niemieckim sektorze automotive. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko niemiecki problem, bo przed takimi samymi dylematami obecności w Chinach i utrzymania konkurencyjności we współpracy w jakiejś mierze, w jakiejś części z Chinami ma na przykład amerykańska Tesla. Więc to nie jest tylko niemiecki problem, to jest ogólnoświatowe wyzwanie dla większości zachodnich dużych graczy, tak, którzy chcą pozostać w grze. No i już przechodząc do końca, chciałem tylko powiedzieć, że kolejny odcinek podcastu Deutsche Wirtschaft będzie właśnie poświęcony tej perle w gospodarczej koronie Niemiec, czyli będzie dotyczyć przemysłu samochodowego. A za rozmowę bardzo dziękuję doktorowi Tomaszowi Morozowskiemu, a wszystkim słuchaczom dziękuję za odsłuchanie naszego podcastu i zachęcam do śledzenia Instytutu Zachodniego w naszych mediach społecznościowych, ponieważ kolejne informacje, teksty i podcasty będą się tam dalej pojawiać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.
Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami.
Do usłyszenia.